Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Karlskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji.
Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Lekarza w Szwecji. Mateusz Szybicki i dzisiaj
Łukasz Śliwka.
Goszczę Łukasza Śliwkę. Łukasz już wcześniej występował w 37 odcinku podcastu. Jeżeli macie ochotę, to rzućcie okiem albo uchem na właśnie ten odcinek. Występował wtedy ze swoją żoną. Obydwoje są rezydentami już od kilku lat psychiatrii i wtedy opowiadał o tym, jak się pracuje, jak wygląda taki standardowy dzień pracy właśnie jako rezydent w Szwecji. A dzisiaj chciałem Łukasza dopytać trochę bardziej o to, jak w jakiś taki ciekawy, wydajny sposób znaleźć dla siebie miejsce w Szwecji jako lekarz, znaleźć swoje miejsce rezydenckie, bo właśnie Łukasz opowiedział mi swoją historię tutaj kilka dni temu, jak to dokładnie w szczegółach przebiegało i pomyślałem, że może być to bardzo fajna inspiracja dla właśnie młodych lekarzy myślących o tym, żeby zrobić swoją rezydenturę w Szwecji i na przykład myślących, że to jest bardzo trudny proces albo wręcz graniczący z niemożliwością. A tutaj okazuje się, że mając odpowiednie informacje, odpowiednią wiedzę i strategię, takie miejsce rezydenckie, potencjalne swoje przyszłe, jesteśmy w stanie w miarę w sprawny sposób tak naprawdę namierzyć. Także witam Cię, Łukasz.
Cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo jest mi miło ponownie gościć w Twoim podcaście.
I opowiadaj, w takim razie najbliższe minuty właśnie poświęcimy temu tematowi. Powiedz na początek, jeszcze raz przypomnij mniej więcej w jakim punkcie Twojej kariery się znajdujesz, w jakim miejscu, żebyśmy wiedzieli jakby z jakiego punktu widzenia teraz patrzysz i czym się zajmujesz.
No jasne. No więc tak, cześć jeszcze raz. Ostatnio jak się spotkaliśmy 2 lata temu, no to byłem takim świeżym rezydentem. To leciał wtedy 6 miesiąc pracy jako rezydent. A teraz leci 30 miesiąc, więc po skończonym tym miesiącu będzie to idealnie połowa rezydentury w Szwecji, która trwa 5 lat, czyli 60 miesięcy. Więc jesteśmy idealnie w połowie rezydentury z psychiatrii. A łącznie w Szwecji mieszkam i pracuję w psychiatrii troszeczkę ponad 3 lata. 3 lata i 1 miesiąc.
Mhm. Czyli już dalej niż bliżej, można powiedzieć, taki punkt kulminacyjny.
Tak, tak, dokładnie.
I taki dobry w sumie punkt na tak zwany szwedzki avstemning, czyli takie zobaczenie, co się stało w ostatnim czasie, jakby zrobienie takiej oceny tego, jak te ostatnie lata wyglądały. I też nabrałeś nieco więcej perspektywy, powiedzmy, do tego procesu znajdowania sobie tego Twojego miejsca, z którego, jak rozumiem, nadal jesteś i jesteście bardzo zadowoleni.
Tak, jak najbardziej. Miejsce pracy, pracujemy w miejscowości Jönköping. To jest takie, powiedzmy, miasto około 100-120 tysięcy mieszkańców. Znajduje się na liście 10 największych miast w Szwecji, tak w okolicach końca. Środkowa część południa Szwecji, między Göteborgiem a Sztokholmem. I z miejsca pracy jesteśmy bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania, jakość kształcenia jest dobra, jest bardzo przyjemnych, mamy kolegów pomocnych w pracy, duże możliwości do dysponowania swoim czasem wolnym, także to, do czego zaraz przejdę, czyli jak znaleźliśmy to miejsce pracy, to jak na to, w jaki sposób ono nam się trafiło, to jest to powyżej oczekiwań.
Super. No dobra, czyli żeby już tak konkretniej, to może zacznijmy od momentu, w którym już wiedzieliście, że chcecie ty i twoja żona nakierować się na Szwecję, bo wiem, że tam wcześniej był jakiś drobny epizod Niemiec.
Tak.
No ale w końcu doszliście do wniosku, że jednak Szwecja ma być tym krajem, do którego chcecie się wyprowadzić z różnych względów i między innymi tego, że chyba też trafiłeś na jakieś moje materiały i trochę się zainspirowaliście. Więc od tego momentu, tego dnia, w którym stwierdziliście, że to będzie Szwecja, opowiadaj, jak po kolei wyglądały Wasze kroki i jak to wyglądało.
No jest tak. Studia skończyliśmy w 2018 w czerwcu. No i potem wiadomo, są wakacje, jest staż. Ten staż odbywaliśmy w Polsce i mniej więcej rok po ukończeniu studiów, czyli to był czerwiec 2019, zapadła decyzja, że nie chcemy podejmować rezydentury w Polsce, tylko próbujemy właśnie wyjechać do Szwecji. I to było główna inspiracja to był tutaj twój podcast i profil z dużą właśnie ilością informacji. No i też nasze doświadczenia z pracy takiej wakacyjnej w Norwegii. Co prawda nie w służbie zdrowia, ale tak po prostu nam się spodobał klimat Skandynawii. No i podjęliśmy decyzję, że przez rok czasu nie pracujemy, tylko rejestrujemy się jako bezrobotni i poświęcamy ten czas na intensywną naukę języka. Uczyć się języka zaczęliśmy w październiku 2019 roku, kiedy jeszcze nie było ani COVID-a, ani żadnych tam innych utrudnień. I wiedzieliśmy, że od tego momentu mamy około 10 miesięcy, bo na tyle nam wystarczy nazbieranych podczas pracy wakacyjnej funduszy, żeby po prostu uczyć się języka i w tym czasie znaleźć pracę. No i tak, po około 6-7 miesiącach takiej intensywnej nauki języka stwierdziliśmy, że no czas się kurczy, więc trzeba by powoli zacząć się za tym miejscem pracy rozglądać. Utrudnieniem był fakt, że był COVID, więc to wszystko było tak trochę na wariata poorganizowane. I po wstępnym przejrzeniu takich portali z ogłoszeniami w szwedzkim systemie, po prostu tam, gdzie szukają pracowników, po przejrzeniu ofert stwierdziliśmy, że to w ten sposób nie uda się na pewno, ponieważ wszystkie te oferty były skonstruowane w taki sposób, że musisz mieć znajomość języka na poziomie C1 oraz szwedzkie prawo wykonywania zawodu, czyli to legitimation. No i właśnie tam się zorientowaliśmy, że no to nie ma opcji w ten sposób, bo my nie mamy ani legitimachun, a poziom języka wtedy to owszem było 1, ale B1 maksymalnie. Więc
co już i tak było fajnym osiągnięciem, bo tak jak mówisz 6 czy 8 miesięcy.
Tak, jak najbardziej było ok, ale to wciąż jeszcze był bardzo taka niezastygnięta galareta, ten język w mózgu i wymagał dalszego szlifowania. No ale stwierdziliśmy, że skoro mieliśmy taki plan, no to spróbujmy jakkolwiek coś tutaj zrobić. No i dlaczego wspomniałem o tej pracy wakacyjnej w Norwegii? To były prace takie typu obsługa kempingu, lekkie renowacje, jakichś domków czy innych zabudowań gospodarczych. I tych prac szukaliśmy zawsze kilka miesięcy przed sezonem wakacyjnym, wysyłając bardzo duże ilości wiadomości mailowych na adresy znalezione po prostu w internecie albo w jakichś takich książkach dla turystów. Po prostu kemping, adres mailowy i wysłany taki krótki list motywacyjny z ofertą świadczenia usług. I po prostu tej pracy w Norwegii szukaliśmy, wysyłając bardzo duże ilości maili. Tu mam na myśli naprawdę po około 1000 przy jednej rundzie, a tych rund zawsze było tak przynajmniej 3-4 na te same adresy mailowe. I zawsze kończyło się to maksymalnie jedną pozytywną odpowiedzią, która skutkowała potem podjęciem pracy w wakacje. Więc mając ten bagaż doświadczeń, stwierdziliśmy, że zastosujemy ten sam system, szukając pracy w służbie zdrowia szwedzkiej. No bo na zasadzie co się może stać? No, nie mamy absolutnie nic do stracenia.
Dokładnie.
Więc otworzyliśmy mapę Szwecji i wzięliśmy jako punkt orientacyjny Oslo, który leży co prawda w Norwegii, ale jest dobrym takim punktem wypadowym z lotniskiem i stwierdziliśmy, że tak kreska w prawo, żeby sobie zrobić punkt odniesienia na mapie i wszystko, co leży poniżej tej kreski, czyli powiedzmy południowa, bo to chyba wciąż jeszcze do Sztokholmu jest
klasyfikowane
jako południowa Szwecja. Byliśmy zainteresowani głównie psychiatrią, więc po tym wstępnym wybraniu odcinka mapy, którym się będziemy zajmować, zaczęliśmy szukać większych ośrodków na mapie, bo jeszcze wtedy o Szwecji nie wiedzieliśmy nic, więc nie było wiadomo po nazwie, które miasto jest czym, więc posiłkowaliśmy się taką mapą gęstości zaludnienia, które miasto tam ma ile tysięcy mieszkańców, wpisywaliśmy nazwę miasta i do tego po szwedzku psychiatria albo tam psykmottagning albo coś, co ma psychiatrię w nazwie, z nadzieją, że wyskoczy jakiegoś rodzaju kontakt do, nie wiem, przychodni, szpitala, cokolwiek.
W sensie to wpisywaliście w wyszukiwarkę.
Wyszukiwarkę tak? W Google, dokładnie. I w ten sposób zaczęliśmy budować sobie taką małą bazę adresów mailowych, na takiej samej zasadzie, jak robiliśmy to z kempingami w Norwegii kiedyś. No i to nam zajęło tam powiedzmy, nie wiem, 2 dni takiego siedzenia, szukania. I jak już to mieliśmy, no to napisaliśmy takie dość porządne CV pod okiem takiego znajomego, który był w tym powiedzmy ekspertem, więc mieliśmy pewność, że CV jest możliwie najlepiej skonstruowanym CV, jakie może być, bez tych takich standardowych błędów, które można popełnić pisząc z szablonów. Uważam, że to jest tak z perspektywy, że to jest dość istotny szczegół, którego nie należy pomijać, żeby to CV było napisane w sposób rzetelny i przejrzane przez kogoś, kto się na tym zna, czyli unikamy pisania rzeczy. Jestem kreatywny, pracowity, a moje słabe strony to bardzo duża pilność. Tylko nie opisujemy siebie w tym CV w taki sposób, tylko bardziej staramy się, aby nasze osiągnięcia same za siebie mówiły to, co zrobiliśmy. Czyli na przykład ten człowiek nam powiedział, napiszcie koniecznie tłustym drukiem w CV, że nauczyliśmy się języka szwedzkiego sami w domu do poziomu B1 w 4 czy 5 miesięcy.
Faktycznie, dobre. No.
Bo to de facto będzie samo za siebie mówić, że macie po prostu pewne cechy, które są pożądane na rynku pracy, czyli nie wiem, wykonawczość, sumienność i tak dalej.
Motywacja.
Motywacja. Bez takiego pisania o sobie, że jestem uczciwym, pracowitym człowiekiem.
Ukierunkowanie na cel.
Dokładnie.
To jest chyba ten główny nawet wątek.
To nam dało te wskazówki i one faktycznie czytając potem to CV, widzieliśmy, że ono mimo, że jakby co możesz napisać w CV, będąc świeżo po studiach, bez żadnego doświadczenia zawodowego? No nic. Więc on mówi, że to jest takie trochę, że tak powiem, rzeźbienie w gównie, za przeproszeniem, ale mimo wszystko należało się do tego przyłożyć. Oprócz tego, wiadomo, CV ze zdjęciem, list motywacyjny, uczciwie opisać, kim jesteśmy, co oferujemy i czego chcemy.
I jakąś treść maila też, czy po prostu tylko te dwa dokumenty?
Wiesz co, już teraz nie pamiętam dokładnie. Tak jak rozmawialiśmy, postaram się to odkopać. Na pewno były te dwa dokumenty i wydaje mi się, że w treści maila był taki powiedzmy abstrakt z tego CV i tego motywacyjnego, żeby
oni klikali dalej.
Tak, dokładnie, żeby tak było jasno wiadomo, co to w ogóle przyszło, ten mail, nie? I po prostu wysyłaliśmy pod te adresy mailowe tych wszystkich przychodni, szpitali, co tam poznajdowaliśmy. Tylko że
uściślimy jeszcze tylko jedną rzecz. Zarówno list motywacyjny, jak i CV i też treść maila po szwedzku, tak?
Tak.
Bo jestem przekonany, że od razu będą o to pytania.
Absolutnie.
Wszystko po szwedzku.
I to jest bardzo ważne. Nawet jeśli ten szwedzki nie jest wtedy idealny, a na pewno nie jest i tak naprawdę nigdy nie będzie. Nawet po wielu latach życia w Szwecji, moim zdaniem tego feelingu takiego językowego, żeby mówić tak jak Szwed i pisać tak jak Szwed, praktycznie nikt nigdy nie osiągnie i też nie jest to potrzebne, ale to możemy kiedy indziej poruszyć.
Więc te trzy rzeczy po szwedzku. I powiedz, tak mniej więcej z ilu adresów się składała ta baza, którą sobie stworzyliście? Plus minus.
Plus minus powiedziałbym, że tak do 100 około. Około 100.
Łatwo się też statystycznie później liczy, ile procent na przykład ci odpowie, albo dokładnie. Nie odpowie i tak dalej.
Dokładnie. I jeszcze tutaj warte zaznaczenie jest to, że my wtedy nie mieliśmy żadnej wiedzy o tym, w jaki sposób są te jednostki skonstruowane, więc jeżeli znaleźliśmy w danym mieście X jeden adres, który miał coś psychiatra w nazwie, ale za małpą nie było nic w stylu szef, HR i tak dalej, tylko po prostu trafiło to, nie wiem, może do sekcji informatycznej albo do działu zaopatrzenia. Więc tu też jest, tego nie wiemy po prostu, jak duża ilość tych maili trafiła we właściwe miejsca, ale sporo dostawaliśmy odpowiedzi takich, że to nie jest właściwe miejsce, ale przekazujemy tego maila we właściwe miejsce. Czyli po prostu on trafiał gdzieś, do działu logistyki być może, ale oni byli na tyle połapani, że przesyłali to do właściwych jednostek.
To bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja dokładnie takie same wrażenia też słyszę od niektórych lekarzy, którzy już też próbowali tej techniki. I rzeczywiście, na tych głównych stronach można czasami znaleźć na przykład adresy mailowe do jakiejś ogólnej centrali, na przykład regionu całego, albo całego szpitala. Ale słyszę też z doświadczenia i sam też wiem, że często taka centrala, która dostanie tego maila i chociaż z grubsza będzie w stanie ocenić, czego to dotyczy, to załączy go dalej i prześle do tej odpowiedniej jednostki, która im się wydaje, że być może jest w tym temacie bardziej odpowiednia, że tam powinna ta wiadomość trafić. Więc dobrze może w tej treści ogólnej maila też chociażby z grubsza zaznaczyć, o co chodzi, tak?
Dokładnie. I no właśnie, nie przejmować się tym, że to jest tak trochę na Jana robione i wysyłane gdziekolwiek, bo jeśli to ma trafić w odpowiednie ręce, to to w jakiś sposób trafi w te odpowiednie ręce. I jeszcze jedna sprawa. My absolutnie nie mieliśmy żadnej wiedzy o tym, czy w miejsce, w które wysyłamy mail, jest w ogóle utworzone jakieś, czy jest otwarty proces rekrutacji na stanowisko, które nas interesowało. Wyszliśmy bardziej z takiego założenia, że dlaczego by nie spróbować zasugerować im, że może by warto takie miejsce było otworzyć, bo po prostu przychodzimy w dwupaku, obydwoje chcemy robić psychiatrię, a nuż mają duże zapotrzebowanie, tylko jeszcze o tym nie wiedzą i może jakiś kumaty szef stwierdzi, może warto w tych ludzi zainwestować po to, żeby potem mieć, czy no w naszym przypadku dwóch pracowników, czy na przykład jednego, jeżeli byśmy robili to do dwóch różnych miejsc, albo jeżeli ktoś to robi sam. Czyli po prostu wchodziliśmy tak trochę bez zaproszenia w miejsca, gdzie nie było rekrutacji otwartej i sugerowaliśmy im, albo taki był nasz plan, zasugerować im, że słuchajcie, a może jednak, nie?
To jest bardzo dobra strategia, ponieważ czasami zanim oni nawet jeszcze wpadną na to, żeby jakieś ogłoszenie oficjalne gdzieś wystosować, albo może dopiero co o tym myśleli, ale jeszcze nie zdążyli tego zrobić, a już wpada jakiś taki człowiek, którym oni się mogą zainteresować, albo na przykład dwóch, to już jest w ogóle super combo, z którego oczywiście też fantastycznie skorzystaliście tutaj. Także warto zaznaczać, jeżeli na przykład macie drugą połówkę, nawet celującą w inną specjalizację, to warto już zaznaczać, że to jest dwóch lekarzy. Jeżeli nawet macie, powiedzmy, drugą połówkę stomatologa, fizjoterapeutę, psychologa, cokolwiek związanego z medycyną, to też jest jakby taki dość mocny punkt i warto gdzieś tam co najmniej o tym wspomnieć, bo mogą się też dość intensywnie interesować.
Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz na potwierdzenie tej tezy, którą Mateusz tutaj przytoczył, chciałbym dodać. W Szwecji na pewno słuchacze wiedzą, że jest to AOT, czyli staż, i regiony po prostu zatrudniają tych stażystów i średnio na przykład u nas w tym szpitalu, gdzie pracujemy, przychodzi 6 stażystów co 3 miesiące na psychiatrię. Czyli jedna grupa stażystów, która zaczyna, to jest 6 osób. I zauważyliśmy taką prawidłowość, że w tych grupach zatrudnionych jest bardzo dużo par, ale oni są sprytnie rozdzieleni, czyli oni nie zaczynają tego stażu jako jedna grupa, tylko powiedzmy między mężem a żoną będzie 3, 6, 9 miesięcy przesunięcia po to, żeby ich tak przytrzymać na zasadzie, dobra, jeżeli każdy z nich ma do zrobienia 2 lata stażu, jeżeli ich rozdzielimy rokiem tego stażu, to już mamy ich tutaj przynajmniej przez 3 lata, to może się pojawią jakieś dzieci, a może kupią dom i już u nas zostaną.
Dokładnie.
Więc regiony bardzo mocno lubią takie połączenia, gdy przychodzi zwłaszcza para no, w tej dziedzinie albo w służbie zdrowia ogólnie, ale niekoniecznie, bo dostają niejako w dwupaku dwóch wartościowych pracowników dla regionu.
Dokładnie. I jakby no wiadomo, że najbardziej poszukiwani na rynku są specjaliści, ale to właśnie dlatego robimy tutaj ten odcinek, żeby też Wam dać jak największą garść informacji i porad, jak znaleźć dla siebie miejsce rezydenckie, co jest no, nieco trudniejsze niż znalezienie miejsca jako specjalista, ale oczywiście też jak najbardziej do zrobienia. I z tym AT, no to jest faktycznie dość częsty zabieg, ale tak jak tutaj widać też na przykładzie Łukasza i Oli, że no was jakoś nie rozdzielili, tak? W sensie nie, że najpierw jedną osobę wpuścili, przytrzymali drugą, tylko tutaj się jak najbardziej to udało, no bo wiedzieli, że to jest tutaj dość cenny lekarz na rynku pracy. Poza tym w psychiatrii dość duże jest zapotrzebowanie ogólnie w skali całego kraju, ale nawet warto też w innych specjalizacjach, uważam, też próbować.
Tak, dokładnie. I jeszcze tu bym chciał dodać, że może się tak wydawać, że trzeba coś umieć. Powiedzmy, że nawet nie język, ale że trzeba coś umieć takiego na rynku pracy, żeby być atrakcyjnym pracownikiem dla tego potencjalnego pracodawcy. Ja też tak myślałem i odczuwałem dość spory niepokój związany z tym, że ja nie umiem nic, no bo byłem po prostu po studiach, a wiemy jak jest po studiach. Głowa nabita teorią, ale w praktyce to zastosować to tak średnio bym powiedział. No i do tego odbyty staż. Staże no to już zależy gdzie kto trafi. Ja robiłem w mniejszej miejscowości, więc na tym stażu nauczyłem się trochę. Ale to wciąż było niewiele, na przykład chociażby teraz z perspektywy tych 3 lat pracy na psychiatrii, że człowiek po prostu się dużo bardziej rozwija jako lekarz pracując. Więc ja nie potrafiłem praktycznie nic praktycznego, zwłaszcza w nowym systemie, ale dla szwedzkiego pracodawcy nie jest to problem, bo oni bardziej myślą, mam wrażenie ogólnie jako społeczeństwo, długoterminowo. I traktują takich ludzi, których decydują się zatrudnić nie jako specjalistów, nawet nie jako rezydentów, tylko jako underlekarę czy lekarz asystent nawet. Traktują ich w formie inwestycji takiej, że wzrok czasu będzie trzeba w tego człowieka zainwestować czas, energię i pieniądze po to, żeby on potem zaczął po prostu wykonywać tą pracę już na naszych standardach, czyli oni chyba nawet wychodzą z założenia, że lepiej jest mieć kogoś, kto nie umie nic, bo przynajmniej nie ma złych nawyków. I po prostu się tego nauczy już in vivo w tym naszym systemie docelowym, w którym ma pracować.
Dokładnie. No i zresztą jak oni mają takie przeczucie, że dobrze rokujemy, to oni bardzo chętnie wejdą w ten układ i zaryzykują, tak? Jeżeli widzą, że mają przed sobą dobrze rokującego młodego lekarza, który jest zmotywowany, nauczył się języka, w ogóle do tej pory będąc tylko w Polsce, chociażby do poziomu B1 lub B2, także to wszystko jest bardzo wysoko procentujące i to są wszystko nasze mocne strony, mimo że nie mamy jakiegoś tam turbo długiego doświadczenia w tej konkretnej działce, na którą się zgłaszamy, tak? Poza tym, z tego co wiem, to przynajmniej z twojej strony ty też pisałeś, że twoim pierwszym wyborem na tamten moment przynajmniej była radiologia, a dopiero drugim wyborem psychiatry, czyli mimo że nie celowałeś od samego początku w psychiatrii i może też nie zdążyłeś nawet zgromadzić specjalnie dużego doświadczenia akurat w tej działce, bo celowałeś w pierwszej kolejności w coś innego, to oni i tak podjęli to wyzwanie i postarali się, abyś ty tą psychiatrię jednak polubił i żebyś się przekonał do niej. No i faktycznie z perspektywy teraz z tego, co opowiadasz, to udało im się, tak?
Dokładnie tak było. Ja na stażu w Polsce rozważałem najbardziej radiologię, tak trochę przez kryterium wykluczenia, bo byłem przynajmniej w moim regionie, w którym mieszkaliśmy, nasycona najmniejszą patologią. Myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi, co mam na myśli. I po prostu ta radiologia była taka w miarę znośna. Więc uznałem, że okej, napiszę to jako pierwszy wybór w tym mailu, jako drugi psychiatria. A z kolei moja żona Ola była od początku zainteresowana właśnie psychiatrią. I faktycznie, gdy już doszło do tego zatrudnienia, no to oni się pytali, jakie ja mam plany, no bo jako pierwsze napisałem radiologię. Ja im powiedziałem zgodnie z prawdą, dlaczego, że to było tak, nie wynikało z takiego żywego zainteresowania tą dziedziną, tylko bardziej takiego trochę mniejszego zła, ale że jestem absolutnie otwarty na również na psychiatrię, więc pracodawcy powiedzieli ok, to my Cię zatrudnimy na 6 miesięcy na taki proof of standing, czyli okres próbny, który jest standardem przy rozpoczynaniu pracy na umowę w Szwecji. W tym czasie sobie wyszkolisz język do wymaganego poziomu w szkole językowej, za którą my zapłacimy. Popracujesz na psychiatrii w dni, w których nie będziesz w szkole. Uzyskasz legitymację, czyli prawo wykonywania zawodu szwedzkie, które Cię już będzie upoważniało do tego, żeby rozpocząć rezydenturę. I jeśli Ci się u nas spodoba, to bardzo proszę, możesz zostać i rozpocząć rezydenturę z psychiatrii. Jeśli nie, no to możemy Ci pomóc porozmawiać na przykład z radiologią tutejszą, bo też wiemy, że oni są w dość dużej potrzebie rekrutacyjnej, więc na pewno mając taki background, powiedzmy 6-miesięczny od nas z psychiatrii, ale de facto już w systemie, byłbyś bardziej łakomym dla nich kąskiem.
Dokładnie. To zwiększasz też swoje szanse, no bo już dałeś się poznać w tym danym szpitalu, czy w tym danym regionie, kim jesteś i masz już znacznie lepszy pułap startu Nawet na inną rezydenturę, tak?
Dokładnie.
W tym samym miejscu. Jeszcze tylko jedną rzecz muszę uściślić, żeby nie było jakieś nieporozumienie, bo ty wspomniałeś o AT. Teraz na chwilę obecną już od 2 czy 3 lat jest BT.
Tak, tak.
I to mniej więcej, powiedzmy, na podobnych zasadach się opiera. Jest krótsze, bo trwa tylko 12 miesięcy, ale też trzeba się najpierw zrekrutować na to BT i je przejść i teraz dopiero po tym BT można się rekrutować dalej na specjalizację. Czyli akurat wyście nie musieli przechodzić tego etapu, ale ja tylko od razu podpowiem i też uspokoję, że w zasadzie technika dostawania się na to BT albo na nawet jakieś tam w przyszłości potencjalne swoje ST z psychiatrii, czy z medycyny rodzinnej, czy z każdej innej możliwej dziedziny jest podobna, ponieważ jeżeli jakaś klinika się Wami zainteresuje, nawet sobie powiedzmy, że byłby sobie taki Łukasz, który dzisiaj takie maile wysyła, to ta psychiatria mogłaby się też nim zainteresować i owszem, na jakby na drodze dojścia do rozpoczęcia tej specjalizacji ST stoi jeszcze to BT, ale można popracować na danej klinice również przed BT, posiadając po prostu już prawo wykonywania zawodu szwedzkie i pracując jako lekarz bez specjalizacji z prawem wykonywania zawodu i wtedy można na przykład przepracować taki wstępny okres, jakiś próbny, powiedzmy pół roku, żeby też dać się poznać, utwierdzić się w tym, czy my chcemy być na tej klinice, żeby klinika się utwierdziła też w tym, że oni chcą nas i wtedy można się spokojnie z tego pułapu na przykład próbować dostać na to BT. Będzie to znacznie prostsze, znacznie łatwiejsze. Poza tym, jeżeli nawet ktoś by się dostał na BT, to w BT te 12 miesięcy wchodzi też 3 miesiące psychiatrii, więc to jest też okazja do pokazania się i do zainteresowania swojego przyszłego pracodawcy swoją osobą i do tego, żeby oni byli chętni takie miejsce na rezydenturę otworzyć, bo to tylko od tego danego oddziału lokalnego zależy, czy oni takie miejsce otworzą, czy nie. Nie ma żadnej takiej ogólnoszwedzkiej, ogólnokrajowej rekrutacji, że jakiś tam konsultant stwierdza, że będzie tyle miejsc na dany rok, czy tyle, tylko każdy konkretny oddział sam o tym decyduje co roku, czy co pół roku, więc tutaj są bardzo takie plastyczne możliwości wejścia i cały ten przepis, o którym tutaj teraz mówimy z Łukaszem, jak najbardziej też da się zastosować, nawet w przypadku tym, że teraz już to BT obowiązuje.
Dokładnie. Też szwedzki system jest trochę tak skonstruowany, że referencje są bardzo w nim istotne. Czyli referencje to znaczy, że ktoś po prostu jest w stanie o tobie powiedzieć jakieś dobre słowo. Więc ja bym nawet polecał, chcąc się zahaczyć w szwedzkim systemie, nie upierać się koniecznie, że muszę iść na swoją od razu wymarzoną specjalizację i zaczynać tam swoją pracę, bo jeżeli na przykład jest z jakiegoś powodu ciężko na nią dostać, to może warto jest rozważyć zahaczenie się gdziekolwiek, byle wejść w ten system, popracować kilka miesięcy, trochę okrzepnąć, nabrać ogłady, być może dociągnąć język, być może dorobić legitymachun i już sobie z tego punktu bycia zatrudnionym, w jakiś sposób sprawdzonym, choć trochę przez system człowiekiem, szukać, potraktować to jako trampolinę do swojego dalszego, docelowego miejsca, bo i już z tego pierwszego miejsca dostaniesz jakieś referencje i już zawsze ktoś kogoś zna, gdzieś tutaj na korytarzu się z kimś spotkasz. Wiecie, jak to jest.
Taki z kimś prostu zjesz lunch
dokładnie
na przerwie.
Tak,
więc albo jakichś tam znajomych poznasz na tym samym etapie kariery, czy tych AT, czy BT, czy ST. I tak jak mówisz, trampolina to jest dobre słowo. Tak. I z tego pułapu jest się łatwiej odbić i wskoczyć na tą swoją, na przykład wymarzoną, węższą specjalizację.
Dokładnie.
A takim tutaj też taką radą albo miejscem, w którym można skutecznie się odbić, to mogę podpowiedzieć, że jest na przykład medycyna rodzinna, tak? Bo do tej działki dość łatwo jest znaleźć jakieś tam miejsce, chociażby z samym prawem wykonywania zawodu. Nawet nie trzeba zaczynać koniecznie rezydentury, albo można, no bo też to nie jest żaden minus, żeby zacząć. Zawsze się też czegoś nowego można dowiedzieć. Ale czy właśnie medycyna rodzinna, czy interna, to są takie duże działki, w których zawsze jest potrzebne mnóstwo rąk do pracy i jeżeli w jakiś tam sposób zainteresujemy tego naszego przyszłego pracodawcę, to szanse są dość duże, że gdzieś tam się uda wkręcić, nawet przed tym BT, i wtedy możemy celować dalej, tak? Albo nawet w przypadku Łukasza, gdyby on bardzo chciał jednak na tą radiologię, to myślę, że jakbyś nadal miał tego typu silne plany, chociaż teraz już tak tobie się psychiatra spodobała, że mówię, że to nie jest aktualne, ale miałbyś no teraz znacznie fajniejsze wejście i wydaje mi się, że na pewno w jakiejś perspektywie czasowej kilku miesięcy czy roku byłaby możliwość, żebyś też rozpoczął radiologię, prawda?
Tak, jak najbardziej. Plus jeszcze a propos tego naszego zatrudnienia, to pytałeś, na ile adresów mailowych wysłaliśmy.
No właśnie, wracając do głównego wątku. Teraz wysłaliście, właśnie, na ile adresów mailowych wysłaliście?
Załóżmy, że to było 100. Odpowiedzi pozytywnej, i to jest jeszcze ważne, my nie poddaliśmy się po pierwszej próbie, tylko powiedzmy wysłaliśmy, załóżmy, 1 kwietnia pierwszy spam. Odczekaliśmy około 2 tygodni i poszedł drugi spam, jakby poszerzony o trochę, jakby tutaj doszukaliśmy jakiś jeszcze adres, tu ktoś nam podał jakiś adres, z tych ludzi, co nam odpisali i tak dalej. I tak, odsetek odpowiedzi pozytywnych przy pierwszej próbie był zerowy. Było trochę odpowiedzi, że po prostu, o jak fajnie, że piszecie, niestety nie zatrudniamy w tym momencie, albo no niestety, ale musielibyście mieć legitima hun, ale zapraszamy, gdy już je będziecie mieli, z otwartymi ramionami. Więc tego typu odpowiedzi były, więc przynajmniej wiedzieliśmy, że przeszliśmy przez filtr spamu. Potem była druga próba, powiedzmy 2 tygodnie później, i potem jeszcze trzecia próba, aż w końcu gdzieś to ugryzło w odpowiednim miejscu, czyli w tym naszym Jönköpingu.
A powiedz w ogóle, ile procent z tych 100 w ogóle odpowiedziało? Już tam niezależnie, czy z jakimiś wskazówkami, czy że nie chcemy, czy chcemy, ale ile odpowiedziało procentowo?
Wydaje mi się, że z takich odpowiedzi, że był jakiś kontakt,
że cokolwiek odpowiedzieli,
to na pewno więcej niż 50%.
Okej. A z całości za pierwszym mailingiem nikt nie odpowiedział, że pozytywnie, jakoś jasno, że tak,
nie,
że chcemy.
Nie, absolutnie. Nikt nie był w stanie nic zaoferować. I tak samo też było przy tym naszym szukaniu pracy w Norwegii, nie? Że te pierwsze maile były jak pierwsze naleśniki do śmieci. Nie? Więc, a docelowo jakby już odsetek odpowiedzi z sukcesem, czyli że dostaliśmy konkretną ofertę, to na te wysłane, powiedzmy, 300 maili do 100 adresów, bo były 3 rundy, to były 3 oferty dostaliśmy. Czyli pierwsza, najbardziej konkretna, to jest ta, która przyszła właśnie z tego Jönköping. I gdy już tu byliśmy zatrudnieni, powiedzmy, zatrudnienie dostaliśmy w lipcu, to może pod koniec sierpnia przyszła oferta dla mnie na radiologię, dla Oli na psychiatrię w mieście leżącym około 80 km od Jönköping, ten sam region. I potem jeszcze miesiąc później przyszła z jeszcze jednego miejsca, z psychiatrii w miejscowości Trollhättan, która leży koło Göteborga. Czyli powiedzmy 3% skuteczność, aczkolwiek ja już nie prowadziłem dalszych dyskusji z tymi dwoma, które przyszły potem, więc nie wiem, jak bardzo konkretne by to były oferty. Ale powiedzmy, że były dość konkretne na tyle, jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem Was tak i tak, ale szczegółów nie znam, bo już im podziękowałem na tym etapie, wiedząc, że zaczynam psychiatrię w Jönköping.
Super, no to w sumie skuteczność i tak całkiem te 3%, czyli 13%.
Jakby pamiętajmy, że my się ograniczyliśmy tylko do południowej Szwecji.
No tak.
Jasne, tu jest największe zagęszczenie wszystkiego, ale myślę, że spokojnie jeszcze około 30 adresów mailowych byłoby do wyłuskania gdzieś z północnej Szwecji. A jeżeli mówilibyśmy na przykład o medycynie rodzinnej, no to ilość ośrodków zdrowia jest wielokrotnie większa niż ośrodków psychiatrycznych, więc szanse też automatycznie
wzrastają,
są wyższe, żeby się chociażby zatrudnić jako underlekar na początek i tą trampolinę taką zastosować.
Dokładnie. W zależności jak szeroko jakby rozpuszczacie wici i jak celujecie geograficznie, w jakie specjalizacje celujecie i ogólnie, bo tutaj rozmawialiśmy też tak z Łukaszem, czy Łukasz może ma jeszcze tą bazę tych adresów gdzieś tam w swoich starych mailach i Łukasz zobaczy, poszuka, jeżeli uda się takie coś znaleźć, to oczywiście udostępnimy w postaci jakiegoś linka. Ja też mogę ze swojej strony powiedzieć, że taka baza adresów też została już wcześniej stworzona przez jedną lekarkę, która poszukiwała w podobny sposób swojego miejsca na praktyki, tudzież jakiś underlekar wikariat na lato i ta baza posiada też około, powiedzmy, 100 adresów, tam są zarówno, i to było namierzanie czegoś w Primer Wordzie, czyli właśnie w POZ-ach, i ta baza posiada zarówno prywatne ośrodki, jakieś kontakty do prywatnych ośrodków, jak i do regionalnych, czyli tych państwowych, i ja udostępnię co najmniej tą bazę, być może wzbogaconą jeszcze o to, co Łukasz znajdzie, w linku pod tym wywiadem. Będzie to do pobrania, i także próbujcie swoich sił. I Powiedz teraz, Łukasz, czyli od tego momentu, kiedy dostaliście już tą odpowiedź od Ion Shopping, że jesteśmy Wami zainteresowani, kto to był, kto odpowiedział i jak to się dalej potoczyło?
Więc odpowiedź dostaliśmy od takiej jakby, on się nazywa po szwedzku lekarz-chef, czyli to jest osoba, która nie jest de facto szefem kliniki, ale jest szefem lekarzy zatrudnionych w klinice. I to ona zainicjowała ten cały proces rekrutacji w taki sposób, że najpierw nam odpisała maila, że bardzo fajnie to wszystko brzmi i chciałaby się z nami spotkać najpierw online na Skype'ie. No i do tego spotkania doszło w niedługim czasie i przebiegało ono bardzo przyjemnie i tak po prostu kompetentne, fajne spotkanie. I tutaj taka wskazówka ode mnie, bo ona zaproponowała język angielski. Jako, że nasz szwedzki był jeszcze wtedy na takim poziomie, jeszcze nie nazwałbym go płynnym. On już był niezły, ale jeszcze nie płynny. To właśnie chyba od Mateusza dostaliśmy taką wskazówkę, żeby nawet jeśli czujesz się o wiele lepiej w angielskim, to po prostu idź w ten szwedzki, pokaż się z tej strony. I my tak zrobiliśmy i no nie wiem, czy to było to, co przeważyło, czy nie, ale na pewno było to bardzo pozytywnie odebrane, że rozmawiamy w tym języku, mimo jeszcze tam pewnych trudności. I ona też dopasowała swój poziom, powiedzmy, do nas wtedy. I po tej rozmowie na Skype'ie, która trwała może godzinę, półtorej, już teraz nie pamiętam, powiedziała, że tak, że są nami mocno zainteresowani i żebyśmy sobie wybrali jakiś termin w wakacje. Rozmowa z nią była, powiedzmy, na początku czerwca na Skype'ie. Ona powiedziała, żebyśmy gdzieś w lipcu, sierpniu, czerwcu, kiedy chcemy, po uzgodnieniu z nimi, po prostu przyjechali na 3 dni do Szwecji.
Wizytację.
Na taką wizytację, na taką trochę rozmowę kwalifikacyjną, zapoznanie się z kliniką, z szefostwem, z przyszłymi kolegami. No i pojechaliśmy około miesiąc później. Też było to wszystko bardzo fajnie zorganizowane, bo klinika nam opłaciła hotel. I mieliśmy spotkanie takie całodniowe, oprowadzenie po klinice, rozmowa z szefostwem, jakiś tam lunch, pokazanie oddziałów, a wieczorem wyjście na taką mini imprezkę z przyszłymi kolegami rezydentami. To, co było ciekawe, i tu też się nie zrażajcie, my nie dostaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi w dzień tej rozmowy. Ona nam po prostu w pewnym momencie, szefowa, podziękowała za spotkanie i mówiła, no to do usłyszenia. Nie zostawiając nas z absolutnie wielkim znakiem zapytania na twarzy. Nie?
I uściślimy od razu też, że ona was nie przypytywała z psychiatry, z wiedzy medycznej.
Absolutnie.
Tylko ta cała wizytacja miała na celu, żebyście wy mogli sobie zobaczyć to miejsce, żeby oni mogli też was zobaczyć na żywo dokładnie, czy wszystkie te wyobrażenia, które mieli po przeczytaniu CV, po odbyciu z wami rozmowy na Skype'ie, czy to faktycznie w rzeczywistości też funkcjonuje.
Więc to absolutnie nie było żadnego przepytywania, żadnego, po prostu taka, no, ciężko to opisać, no, cały dzień spędzony jakoś tak kręcenia się, rozmawiania o różnych rzeczach. Mhm. Więc no, ona nas zostawiła tak, no to fajnie, to się odezwiemy. Mhm. I tak wtedy po prostu nas totalnie zamurowało. Nawet stwierdziliśmy, no co tu zrobić? No to się nie będziemy się pytać teraz. Powiedziała, że się odezwiemy, to się odezwiemy. Najwyżej się nie odezwą i to będzie jednoznaczne z negatywną odpowiedzią. Ale odpowiedź przyszła 2 dni później. Już zdążyliśmy wrócić do Polski, ale jeszcze nie zdążyliśmy dojechać do domu. Po prostu w samochodzie siedząc, bo płynęliśmy promem do Szwecji, przyszedł mail na mój telefon wtedy, że są już po prostu z konkretami, że jesteśmy bardzo zainteresowani zatrudnieniem was, warunki takie, takie, z kursem językowym, bla, bla, bla. Mhm. Od kiedy moglibyście zacząć?
Czy już tam padły jakieś informacje na temat na przykład proponowanej pensji?
Nie. Informacji na temat pensji nie było tak naprawdę aż do momentu, w którym ja zobaczyłem umowę przed podpisaniem jej po przyjechaniu do Szwecji 10 października. I my się tak, tacy byliśmy trochę nieśmiali i zczajeni, więc stwierdziliśmy tak, skoro nas zatrudniają i oferują mieszkanie i szkołę językową, to taką polską mentalnością, to nie pytajmy się o tą pensję, bo pewnie coś tam zapłacą, a tak naprawdę to byśmy mega szczęśliwi, że znaleźliśmy tę pracę.
Ale nie skrzywdzili was jakoś tam,
nie,
że zaproponowali na przykład jakoś totalnie
Absolutnie. Ta pensja była wtedy, jeszcze nie pamiętam dokładnie, ile ona wynosiła, ale na pewno była wyższa niż ówczesny stażysta, mimo że... Więc ona jak najbardziej odpowiadała standardom na rynku pracy panującym. I mimo, że mieliśmy tak naprawdę 3 dni w tygodniu pracy, znaczy pracę bym tego nie nazwał, to był bardziej staż obserwacyjny, a 2 dni w tygodniu szkoły językowej, podczas których nie byliśmy w ogóle w pracy. I mimo wszystko dostawaliśmy wynagrodzenie za pełny wymiar godzin.
No właśnie, i to już w tym mailu potwierdzającym, że są Wami zainteresowani, naszkicowali mniej więcej, tak, jak to ma wyglądać.
Tak,
że najpierw
dokładnie.
Rozpoczynacie jako lekarz asystent, tak? Przez ileś tam miesięcy?
No, to było chyba do czasu skończenia tej szkoły językowej. Szkoła językowa skończyła się takim wewnętrznym egzaminem. Nas było 5 w grupie, więc to absolutnie nie było nic stresującego, tylko to było bardzo luźne. Wewnętrzny egzamin i następnie tak, certyfikat ze szkoły, że jak najbardziej C1 plus jest spełnione. Ten certyfikat językowy został dostarczony pracodawcy, który napisał taki intyg, o którym być może już kiedyś słyszeliście albo nie.
Tak, bardzo często wspominał o tym.
Przewijać. To jest po prostu ta opcja na ominięcie konieczności zdawania oficjalnych egzaminów potwierdzających C1. Pracodawca napisał intyg, w którym poświadcza, że ten pan tutaj, Łukasz Śliwka, posługuje się absolutnie wystarczającym językiem do tego, bo ja bym chciał go zatrudnić jako lekarza rezydenta u siebie. Na potwierdzenie moich słów mam tutaj nawet certyfikat ze szkoły językowej. I to razem z innymi dokumentami wysłaliśmy do socjalisty Rylsen z podaniem o legitymację. I ta legitymacja przyszła dosłownie po, no nie wiem, już teraz nie pamiętam, ale szybko. Może to był tydzień, może to nie był tydzień nawet.
Okej, czyli i tutaj też w sumie są różne ścieżki możliwe, bo może być tak, na przykład jak w Waszym przypadku, to chyba się nawet rzadziej zdarza, że pracodawca w jakiś sposób wesprze ten proces językowy, powiedzmy z tego B2, mocnego B2 do C1 i zaproponuje jakiś tam kurs wewnętrzny organizowany przez właśnie region i na podstawie na przykład tego napisze później takie zaświadczenie o tym, że posługujecie się na C1 i dopiero to pozwala Wam wysłać te papiery i uzyskać legitymację szwedzką, szwedzkie prawo wykonywania zawodu. Innym podejściem do tego problemu, zagadnienia, jest coś takiego, że na tyle dobrze nauczycie się szwedzkiego do poziomu C1, że faktycznie podejdziecie do tych oficjalnych egzaminów i je zdacie i wtedy po prostu już na własną rękę wysyłacie te papiery i dopiero posiadając szwedzkie prawo wykonywania zawodu w ręce, na przykład próbujecie podobnej techniki, o której tutaj powiedział Łukasz. A trzecia opcja jest jeszcze taka, że po prostu na rozmowie kwalifikacyjnej na tyle zaimponujecie tym językiem swojemu przyszłemu pracodawcy, że on bez żadnych jakichś podkładek w postaci egzaminu wewnętrznego czy zewnętrznego sam wypełni Wam ten formularz, to zaświadczenie, że faktycznie posługujecie się tym językiem na tym poziomie. I wtedy jakby równolegle można tutaj poprowadzić te dwa procesy, czyli ubiegania się o legitymację i organizowania sobie tego już startowania w tym danym miejscu pracy. Tutaj mieliście akurat bardzo miękki start, bo jakby pod tą osłonką tego lekarz asystent już mogliście zapoznać się z warunkami klinicznymi panującymi tam, poznać kolegów, już się troszeczkę rozwijać w tej psychiatrii, a równocześnie w języku i wtedy tak gładko wejść w to ST, tak, oczekiwane, już posiadając legitymację tam kilka miesięcy później, tak?
Tak, jak najbardziej. I też te oficjalne testy językowe, czy to się chyba TISUS nazywa, albo już nie pamiętam.
Na SWEDEX, albo Folk Universitet, czy coś takiego, są różne.
To nie jest absolutnie nic niewykonalnego. Mam znajomych wśród rezydentów, którzy też są poza Szwecji, którzy szli tą drogą. Jeżeli na przykład zaczynacie się uczyć języka z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, czyli macie, nie wiem, 2-3 lata na to, to wtedy spokojnie można się do czegoś takiego przygotować i to zdać. My się na to nie porywaliśmy, bo wiedzieliśmy, że po prostu w tym, ucząc się od zera w ten założony rok, nie będziemy w stanie się jednocześnie nauczyć i funkcjonalnego języka maksymalnie takiego, żeby on działał w użyciu takim daily, i też nauczyć się wszystkich tych wymogów tego TISUS i tych oficjalnych testów, bo tam jest dużo takich rzeczy, które nas ominęły, na przykład skomplikowane zadania, czy skomplikowane, no po prostu wymagające zadania pisemne, jakieś takie konstrukcje gramatyczne trochę bardziej szczegółowo sprawdzane i tam jest dość mały margines błędu, więc my wiedzieliśmy, że no, znając swoje możliwości, nie zdążymy prawdopodobnie się do tego przygotować, a do tego chyba nie można podchodzić co chwilę, tylko raz na pół roku.
Do tego językowego egzaminu?
No, nie wiem, Mateusz, czy to...
Wydaje mi się, że można dowolną ilość razy i dowolną częstość też, natomiast no, każde takie podejście do tych oficjalnych egzaminów wiąże się też tam z pewnym kosztem, chyba 2 czy 3 tysiące koron kosztuje taki egzamin i one są organizowane w różnych większych miastach Szwecji z różną częstością, więc to może być ten ewentualnie faktor ograniczający, tak? Ale wydaje mi się, że po pierwszym podejściu do takiego czegoś, na przykład jeżeli nie dociągniemy do tego C1, to w perspektywie miesiąca czy dwóch możemy spokojnie kolejny raz podejść.
Więc to absolutnie nie jest coś nie do przejścia. Myślę, że też rozważaliśmy taką opcję, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu. No, ale na szczęście tutaj nam się udało prześlizgnąć na tym Intygu.
No właśnie, i teraz nawiązując do języka, w najbliższym czasie planuję też pogadać z Łukaszem właśnie na temat języka i specjalizacji z psychiatrii, bo sporo dochodzi do mnie takich głosów młodych lekarzy, że psychiatria jest takim taką szczególną specjalizacją, do której trzeba już niesamowite zdolności językowe mieć i że to jeszcze bardziej zmniejsza wasze szanse niby na dostanie się na taką rezydenturę z psychiatrii, bo język jest taki, panuje takie przekonanie, że język jest głównym narzędziem właśnie w pracy psychiatry, że nie mamy żadnych innych narzędzi czy badań, którymi możemy się posłużyć i że to was często zniechęca do tego, żeby w ogóle próbować i wydaje wam się, że być może jest to wręcz niemożliwe albo że nie warto. A tutaj, tak jak sobie dyskutowaliśmy wcześniej trochę poza nagraniem, że Łukasz uważa niemalże wręcz na odwrót i ja też mam takie przekonanie, że w zasadzie to się nie powinno różnić specjalnie bardziej od innych specjalizacji i troszeczkę więcej na ten temat powiemy. Czy to faktycznie jest taki mit, że szwedzki i psychiatria to tak eliminuje nas z możliwości dostania się na tą specjalizację, czy może nie do końca. Tutaj już Łukasz jest doskonałym przykładem na to, że absolutnie tak nie jest, natomiast planujemy jeszcze o tym w większych szczegółach porozmawiać. Czy jeszcze coś, jakąś wskazówkę na koniec albo coś ważnego chciałbyś powiedzieć o tej całej strategii, którą przekazujemy dzisiaj na temat?
Nie, wydaje mi się, że nie. Trzeba mieć trochę zuchwałości i pamiętajcie, to CV, żeby w miarę się do tego przyłożyć i nie bać się mówić dobrze o sobie i o swoich osiągnięciach z takim lekkim marginesem, żeby to nie brzmiało pyszałkowato, ale jeżeli coś zrobiliście, wyszło wam to dobrze, jesteście z tego dumni, to po prostu to opiszcie i jeżeli to was pokazuje w dobrym świetle, bo Szwecja też jest trochę takim krajem nastawionym na indywidualizm i dobro jednostki, więc to taki indywidualizm i to, że ludzie są z siebie zadowoleni i dobrze o sobie myślą, jest widoczne w tym społeczeństwie i nikogo to nie dziwi, jeżeli to jest oczywiście robione w granicach dobrego smaku. Próbujcie jak najbardziej, nie zniechęcajcie się tym, że nie ma gdzieś otworzonej rekrutacji, tylko po prostu wysyłajcie maile i bawcie się dobrze w tej podróży.
Dokładnie. I pamiętajcie, tylko po szwedzku.
Tak, tak, jak najbardziej. Język jest... To jest tak. Im więcej się tego języka nauczycie, im lepiej się go nauczycie, tym łatwiej wam będzie w pracy i w życiu. I to absolutnie nie musi implikować, że znając go średnio dobrze zamiast bardzo dobrze, nie będziecie mogli pracować. Ale ogólnie to jest, język jest w tej całej podróży po prostu, jest kluczem do tego.
Dzięki, Łukasz, i do usłyszenia przy kolejnej okazji.
Dzięki.